zapraszamy na stronę pustep.pl.
Halo, halo, dzień dobry, dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 86. odcinku podcastu Push Start. Przy mikrofonach Dariusz Wader-Jewoźniak oraz...
i Przemysław Pimol-Lipiec, hej, hej.
No i dzisiaj porozmawiamy sobie tak w trochę bardziej luźny sposób. Stwierdziliśmy, że oboje potrzebujemy nagrać odcinek, w którym po prostu sobie pogadamy, bez głębszej analizy tematu pod kątem jakimś pseudonaukowym, bądź wykopywania jakichś szeroko rozumianych informacji i przekazywania wiedzy tylko o naszych takich personalnych odczuciach. Jak po tytule odcinka możecie się domyślić, będziemy gadać o tym, żebyśmy w końcu przestali być słabi w te gierki, czyli o kulturze git gut. Taki będzie troszeczkę ludologiczny odcinek dzisiaj bardziej.
No, nazwijmy. Będą głównie nasze przemyślenia niż filozofia, ale...
No tak, no to może zacznijmy od definicji git gutowania. Oddaję głos Przemkowi. Mamy piękną definicję przygotowaną, żeby tak też nie było tak na pusto totalnie, nie? Jakieś drobne wprowadzenie.
Jakieś drobne wprowadzenie musi być. Ja znowu mam 5 plus z czytania, dostałem ostatnio, więc mogę przeczytać. Celowo pisany z błędami zapis angielskiego zwrotu get good, oznaczającego popraw się, poćwicz. Zwrot ten jest używany w środowisku graczy komputerowych, by wymieniać zadrwić z mniej doświadczonych albo słabszych graczy. Stań się lepszy. Możemy to usłyszeć, gdy szukamy porady lub magicznego sposobu, który zastąpi wymagane umiejętności. Przy nabywaniu trudnych umiejętności szukanie drogi na skróty często nie jest rozwiązaniem.
No i głównie mam, przynajmniej takie, ja mam takie wrażenie, być może taka etymologia tego słowa w znaczeniu gamingowym, giereczkowym wywodzi troszeczkę z innych rzeczy, ale ja się pierwszy raz z tym spotkałem w przypadku ogrywania Dark Soulsów jedynki lata temu, przy samej premierze gry. No i właśnie było to kultura git-gutu, że nie ma, że ciężko, nie ma, że boli, nie ma, że jakieś szukanie drogi naokoło, pomagania w PvP, po prostu pozdro poćwicz, bądź lepszy, naucz się movesetu bossa, naucz się ataków, naucz się gry i będziesz w tą grę lepszy i bardziej zadowolony z samego siebie.
Ja akurat mam takie no, nazwijmy to doświadczenia, że nie miałem doświadczeń z git-gutem, bo bardzo długo nie siedziałem w grach tego typu. Głównie grałem sobie w jakieś tam strategie, jakieś pykanki, Assassin's Creed'y i nigdy nie odczułem tej kultury git-gut i powiem szczerze, że do niedawna nawet nie wiedziałem, co to oznacza. Natomiast...
No,
z jednej
tak.
strony, no, mów.
Chciałem tak właśnie stwierdzić, że faktycznie w takiej szeroko rozumianej sferze gier tak zwanych samograi, to jest kompletnie niepotrzebne, bo przez całe lata grałem w gierki, nie? To jest takie moje prywatne doświadczenie, będziemy tutaj gadali o prywatnych doświadczeniach, prywatnych przemyśleniach przede wszystkim. Przez lata grałem sobie w jakieś tam gierki i grałem właśnie w Assassiny, jakieś Prince of Persia, grało się w Call of Duty, głównie single na przykład za dzieciaka, nie? Jakieś Medal of Honor, Tekeny i tak dalej. I człowiek nie grał na multi, nie grał kompetytywnie, grał po prostu, żeby się dobrze bawić, żeby przyjemnie spędzać czas. I nigdy nie miałem takiej, nie, raz może ze dwa miałem, ale to w jakichś RPG-ach takich, powiedzmy, bardziej zaawansowanych. To kiedyś opowiadałem, że ze Sacredem miałem problem z przejściem jednej misji, bo przez piracką wersję gry, która była przetłumaczona językowo, nie? Nie mogłem tego przejść, ale zasadniczo nigdy nie musiałem szukać rozwiązania jakiejś solucji, tutoriali i tak dalej. Tylko po prostu w większość gier grałem. I nawet w dzisiejszych czasach, nawet jak sobie teraz ostatnio przechodziłem Assassina Brotherhooda, czy Bioshocka sobie gram teraz, to nie mam takiego problemu, że coś jest dla mnie niejasne, że z czymś sobie nie radzę, że muszę czegoś poszukać w internecie. Natomiast Dark Soulsy, przynajmniej na początku, przy pierwszym moim podejściu, to oczywiście się zmieniało, jak sobie grałem w Eldena, to właściwie już nie szukałem po internecie rzeczy, tylko grałem na czuja, grałem tak, jak mi się wydawało i mniej więcej wiedziałem, co autor miał na myśli i wiedziałem, co mam zrobić, nie? Ale w przypadku takim moim pierwszym podejściu do Dark Soulsów te lata temu, no to ja byłem kompletnie zielony i to mnie wciągnęło, to mnie zafascynowało do tego stopnia, że wiecie, jak nie grałem w Dark Soulsy, to myślałem o Dark Soulsach. Jak miałem wolną chwilę, a nie mogłem grać Dark Soulsy, bo byłem poza domem, to na przykład na telefonie przeglądałem wtedy jeszcze fora, czy jakieś, wiecie, grupy na Facebooku, oglądałem filmy na YouTubie, tutoriale, jak coś zrobić, sekrety, ciekawostki, jakieś super buildy, jak być OP, co robić, tłumaczenie lora i tak dalej. Kompletnie wchłonąłem w ten świat, nie tylko w warstwie samego gameplayu, ale też tak jakby całą otoczkę dookoła, nie?
No dla mnie takim, nazwijmy to odczuciem podobnym, były wersja Diablo 2. Gdzie to były czasy, gdzie weszły dopiero tak naprawdę kawiarenki internetowe do Polski. Siedziało się wtedy po nocach po kawiarenkach, nocki się robiło i właśnie wszyscy łoili w Diablo 2. I to był właśnie taki czas tego Gitkudu dla mnie, że podobnie, jak nie grałem, to czytałem. Jak nie czytałem, to grałem i sprawdzałem, jak się udoskonalić, jak... To znaczy, może tam nie udoskonaliśmy umiejętności, bo to też nie jest porównanie do Dark Soulsów, to jest marne, bo tam bardziej doskonaliliśmy sobie, tak, no ale doskonaliliśmy buildy, zbieraliśmy łupy, szukaliśmy tych łupów, robiliśmy 500 ranów, żeby znaleźć coś, bo jakby, jak wiadomo, w Diablo wszystko było randomowe, więc znalezienie pewnych rzeczy było bardzo trudne. Później przy tym, jak wszedł Battle.net i było można się zacząć wymieniać z graczami, no to też tradowaliśmy, robiliśmy i no to był chyba w tamtych czasach jedyna taka gra, która była tak mocno kompetatywna. No i druga rzecz też, jeżeli mówimy o strategiach, to też w zamierzchłą przeszłość się cofniemy.
Poczekaj, tutaj jeszcze w temacie Diablo. Nie zapomnijmy o Pluj Diablo 4, tylko to ta gra sobą reprezentuje. A druga kwestia najważniejsza, to ja właśnie, masz rację, w kwestii Diablo 2. Ja sobie teraz pamięcią cofam się. Co prawda ja miałem troszeczkę ograniczony dostęp do internetu z racji tego, że mieszkałem na wsi wtedy jeszcze. I tego internetu nie było, ale graliśmy z kumplem, znaczy on grał u siebie, ja grałem u siebie, graliśmy na offline po prostu, nie, single player, i faktycznie wymienialiśmy się informacjami i pamiętam, że pojechaliśmy specjalnie do miasta autobusem, do kawiarenki internetowej i drukowaliśmy, że tak powiem, Wikipedię, nie, wpisy z forów, takie, wiesz, poradniki na zasadzie, jak układać słowa runiczne, które słowa runiczne najlepsze, całe buildy, i przyszliśmy z takim, wiesz, połową ryzy papieru zadrukowaną, nie, kupę siana, żeby na to wydali, i potem żeśmy siedzieli całymi dniami, wiesz, wertowali to i szukali, czy mamy czy mamy tą runę, czy mamy te kamienie, żeby to ułożyć tamto, co do tej kostki powkładać, żeby jakie efekty były, nie, no, faktycznie było takie pozyskiwanie informacji, wtedy trochę utrudnione, nie, ale masz rację,
utrudnione.
Też
ja przenosiłem te wszystkie informacje zawsze na dyskietkach. Pamiętam, nosiłem ze sobą dwa opakowania po 10 sztuk dyskietek właśnie do kawiarenki, no bo kawiarenki w tamtych czasach też nie były tanie. Bo taka nocka, pamiętam, to trzeba było wysępić dwutygodniowe kieszonkowe od rodziców, żeby pójść sobie na nockę. Więc to też nie było jakieś bardzo tanie, natomiast podobało mi się to właśnie w tych kawiarenkach, że to Diablo było udostępnione już na komputerach, więc wystarczyło mieć swoje hasło, swoje konto i można było grać, natomiast w domu internet mi się pojawił dopiero jakieś 4-5 lat później, więc...
No to jakoś tak właśnie mniej więcej było też u mnie, podobny okres. Znaczy tak, ja się pamiętam, że żeśmy specjalnie drukowali po to, żebyśmy mogli w szkole na przerwach siedzieć i wertować te rzeczy, nie?
Aha.
To takie było, wiesz, bo na dyskietkach można było to faktycznie grać na dyskietkę i podejrzewam, że nawet mieliśmy gdzieś tam kopię tego pliku, który byśmy tam gdzieś ukleili w jakimś edytorze tekstu, ale właśnie po to było wydrukowane, żeby można było to, wiesz, nosić do siebie, żebyśmy wertowali, który co odkrył, nie? Tam zapiski, notatki się dookoła tego własne robiło. Także tak w istocie.
No tak było. Natomiast drugim takim jeszcze starszym tworem giereczkowym były Heroes of Might and Magic 3. Gdzie też zbierałem w multum informacji o tym, jakie przedmioty, jak je znaleźć, jak je łączyć, jak prowadzić rozbudowę miast, w jakiej kolejności, jak rozgrywać turówki, jakimi jednostkami. Też multum czasu poświęciłem, bo to była taka gra, w którą spędzałem prawie każdą wolną chwilę przez długi, długi czas. I to też była taka właśnie samodoskonalenie się strategii.
Dobra, bo odpłynęliśmy trochę w naszym jaderskim cieprzeniu troszeczkę. Wróćmy do czasów współczesnych, bo od tygodnia gramy w Tarkowa. Mhm. I ja grając w Tarkowa mam bardzo podobne przemyślenia, bardzo podobne odczucia co do samej, w sensie imersji, percepcji, odbierania przeze mnie całej rozgrywki, jak miałem przy moim pierwszym podejściu Soulsu. Bo tak jak mówię, potem z tymi Soulsami, no to tak jak z każdym kolejnym Soulsem, już powiedzmy pewne schematy zachowań, działań są podobne, nie? Jak się nauczymy movementu, to mimo tego, że on tam minimalnie się różni, to jednak czytamy te ataki, wchodzi nam to w nawyk. I bardzo długo mi brakowało jakiegoś takiego bodźca, który poniekąd daje mi zupełnie inny rodzaj fanu z rozgrywki, nie? Bo to innego jest pograć sobie w Fortnite'a, jak sobie tam pykamy raz na jakiś czas, czy w CS'a, Valoranta, w jakieś gry single player, pograć, pobawić się, tak definitywnie się odmurzyć, a tutaj jednak jest wymagany poziom skupienia. Jednak
to i to bardzo.
Początki... Gramy tydzień, więc właściwie dalej jesteśmy na początku, nie? Ale jaki żeśmy progres zrobili między pierwszym dniem, naszym pierwszym rajdem, a tym wczorajszym, który no, dla mnie skończył się tragicznie, bo dostałem od Skawa strzał w plecy, ale to, co się działo w trakcie, nie? Poziom emocji, skupienia, skoncentrowania, nieogarniania do momentu, w którym już powiedzmy swobodnie poruszamy się po mapie, już nawet celowo szukamy kontaktu z przeciwnikami, szukamy guza tak zwanego, wiemy już do czego służą przedmioty, wiemy jak to działa i tak dalej, no to jest masakryczny skok, nie? I to co się dzieje dookoła, przynajmniej u mnie, nie? Że sobie gdzieś tam właśnie czytam wiki, sprawdzam jaka amunicja, do czego, co, która, ile czasu spędzam poza samym wychodzeniem na rajdy, ile czasu spędzam w staszu, sprawdzając co sprzedać, co się przyda, rajdując, rozkminiając jakieś rzeczy, które daje mi 0,5% szansy na to, że szybciej zabiję przeciwnika, nie? Szukam amunicji, sprzedaję, wymieniam, tu jakiś celownik założę, tu coś tam, ile na YouTubie kontentu oglądam na ten temat, ile jakichś poradników, ile jakichś takich lifehacków na zasadzie, że tu sobie przeminuję klawisze, bo to będzie inaczej działało, nie? Więc znowu się do tego strasznie wciągnąłem i mam takie właśnie, Przemek, do ciebie też pytanie i do mnie, i do słuchaczy. Czy właściwie gry pokroju Soulsów, pokroju Tarkowa, Dark and Darker, te wiecie, te gry tak zwane, dla tak zwanych hardkorowców, tam gdzie trzeba mieć jakieś umiejętności, nie tylko bezpośrednio w zasadzie walenie w ten przysłowiowy joystick, tylko trzeba się jakoś zaangażować w to dodatkowo, mieć jakąś wiedzę, poświęcić się temu. Czy w jakiś sposób one uczą nas czegokolwiek właściwie jako ludzi? Czy jesteśmy w stanie wyjąć z tego jakąś naukę?
To znaczy, ja uważam, że taką nauką, ale jest samodoskonalenie się, oczywiście dążenie do tego, żeby być lepszym, natomiast nie w sposób obsesyjny. Bo ja zauważyłem, że bardzo dużo ludzi właśnie, czy grających w Dark Soulsy, czy grający w Tarkowa, w tego typu rozgrywki, w te dla prawdziwych graczy gry, bardzo obsesyjnie do tego podchodzi. Mamy chociażby streamerów, którzy nie streamują nic innego niż serię Dark Souls. Grają po to, żeby zrobić no-hita przez, wiesz, w jak najkrótszym czasie. Dla mnie to już jest podejście takie bardzo obsesyjne i to jest już niezdrowe i tego bym nie przenosił do reala, natomiast takie dążenie do tego, żeby być lepszym, żeby się sprawdzać, jak najbardziej.
Znaczy wiesz co, ja to podchodzę do tego typu wszystkich challenge, wyzwań i do ludzi takich zafiksowanych na daną rzecz w ten sposób, że wiesz, no póki to im daje radość i póki podnoszenie sobie poprzeczki w czymś sprawia im radochę, no to dlaczego nie, bo to właściwie jest... Z graniem jest jak z każdą inną kwestią życia, nie? Ktoś biega maratony i chce pobijać swoje czasy, być coraz szybszy, coraz lepszy, nie? Ktoś dźwiga ciężary, chce podnosić coraz większe i tak dalej, nie wiem. Ktoś się spełnia zawodowo i chce się rozwijać intelektualnie, naukowo pod tym kątem, nie wiem, prowadzić jakieś innowacje, zarabiać więcej siana, piąć się w czablach kariery korporacyjnej, cokolwiek. No to, a dla kogoś taką przyjemnością będzie granie no-hitu w Dark Soulsa. I
tak,
wiesz,
ja rozumiem,
i pomijanie swoich własnych barier na zasadzie, że nie mogłem czegoś zrobić, bo nie wiem, miałem za słaby refleks, byłem za słaby w czymś, nie, za słabo znałem grę, nie, i ćwiczenie, próbowanie, nie, więc ja pod tym kątem tutaj kompletnie nic obsesyjnego, złego nie widzę, no bo okej, to
znaczy, może ująłem to trochę źle z tą obsesyjnością, bo bardziej mi chodzi o takie zachowania, że wiesz... Nie tyle obsesyjność, że sam dążysz do tego, ale dookoła całe społeczeństwo, wiesz, mówisz, że oni są chujowi, bo ty jesteś zajebisty.
A, no to tak.
Bardziej
no to wiesz,
w tą
się...
stronę, nie? Taka obsesja, mówię o tej obsesji, że jesteś tak zafiksowany już na tym punkcie, że wszystko dookoła inne jest nieważne, ty jesteś najważniejszy, najlepszy i tylko ty potrafisz w to grać i jesteś znawcą.
A nie, no to mamy fajny odcinek Supercharda z Mateuszem Rą, z psychologiem, gdzie właśnie pytałem go na ten, o właśnie, gdzie jest ten sweet point i ta cienka granica, za którą już potem się nie wraca, nie? I właśnie z takim sweet pointem jest to, że w momencie, w którym pracujesz sobie na to, że chcesz być lepszy, podnosisz sobie poprzeczkę i stajesz się coraz lepszy tak dla samego siebie, to jest wszystko w porządku, nie? Ale w momencie, w którym zaczynasz całe życie dookoła uporządkowywać pod to i wszystkich dookoła innych już zaczynasz mierzyć tylko miarą tego twojego celu, sukcesu, osiągnięcia, no to zaczyna się już trochę robić problem, nie? Więc trzeba sobie troszeczkę to odróżnić. No i zasadniczo właśnie to jest taki aspekt, który gdzieś tam zawsze na przykład mi towarzyszył, że ja strasznie lubię pozyskiwać wiedzę dla samego faktu pozyskiwania wiedzy, nie? W sensie lubię wiedzieć jakieś pierdołowate rzeczy, nikomu do niczego niepotrzebne, nie? Ale jak się wkręcę w jakąś tematykę, to nawet jeżeli mi się to nigdzie indziej nie przyda, albo nie wiem, kto będzie patrzył na mnie jak na totalnego kretyna, że rozróżniam typy amunicji w Tarkowie i wiem, która co robi, nie? Bo poświęciłem na przykład 45 minut na to, żeby przeczytać wiki i zapamiętałem cyferki, nie? Które tam, która jak przebija pancerz, nie? Albo no, wiem, w których klatkach animacji w Dark Soulsie są te aimfrace'y, nie? Aimfrace'y, przepraszam. Jezu, teraz się, no, wiecie, klatki nieśmiertelności, iframesy, no, wiem, w którym momencie one występują, nie, który to jest moment i wiem, jak klikać, żeby unikać ataków bossów, nie, i gdzieś tam robię no-hity na przykład, nie, no to ja mam tak totalnie ze wszystkim, nie, jak się wkręciłem w siłownię, to czytam sobie o metabolizmie, o motoryce organizmu, o tym, jak to wszystko funkcjonuje i działa, nie, o procesach, jak ważyłem piwo, to też znałem wszelkie możliwe enzymy, procesy zachodzące i tak dalej, mimo tego, że nie było do niczego potrzebne, więc uważam, że jak najbardziej gry i tego typu mogą nas uczyć w jakiś sposób dążenia do celu, poszerzania wiedzy i takiej upartości czystej, nie? Bo one trochę są, Tarkov, Soulsy, trochę są taką alegorią codziennego życia, no bo zobacz sobie, no idziesz sobie na rajd, jesteś gównem, nie masz, jesteś, grasz z kawy, masz chujowy karabin, mało amunicji, kamizelkę zrobioną z siatki z Ikei i plecak turystyczny, nie? A chciałbyś być gigawalaczem, chciałbyś chodzić z M-ką, z kolimatorem, z tłumnikiem, walić amunicją przeciwpancerną, mieć plecak na pierdyliard slotów, miliardy waluty na koncie i nie bać się strzelać do przeciwników. Chciałbyś stać na środku Ground Zero i pruć do wszystkiego dookoła i nie przejmować się, że stracisz sprzęt, nie?
No... Dobrze by było, natomiast...
No to dobrze, no to może jeszcze takie pytanie pomocnicze. Czy w jakikolwiek sposób takie gry zmieniają nas jako gracza? Czy masz jakieś przemyślenia na ten temat? Bo ja, nie oszukując, mam sporo, bo takie pytanie nie pojawiło się znikąd. Ja układałem agendę.
No, dokładnie. Więc...
Czy odczuwasz, że granie w trudne gry, w gry wymagające w jakikolwiek zmienia twoje podejście do grania w inne gry, nie? Czy masz jakieś ku temu...
Tak. Odpowiedź brzmi ogólnie tak, ze względu na to, że zanim... to znaczy dlaczego? Grając samemu, jak grałem właśnie przed naszą znajomością, nie grałem żadne takie gry typu Dark Soulsy, kompetytywne gry, ciężkie, tylko właśnie robiłem to dla przyjemności. Natomiast gdy zaczęliśmy grać, zacząłem się interesować tą kulturą Dark Soulsów.
Przepraszam, ale zabrzmiało to tak, jak odkąd się znamy, już nie grasz dla przyjemności.
Nie, nie o to mi chodzi. Nie gram tylko dla przyjemności, bo teraz gram również kompetytywnie, więc gram w gry pokroju... no, jak się to nazywa? Właśnie Dark Soulsy, tego typu rzeczy.
Souls-like.
I Souls-like, tak, Souls-like. I nawet grając teraz Fortnite'a, grając w Assassin's Creed'a i tak dalej, widzę, że bardziej się skupiam na tym, żeby tą grę no może nie wymaksować, ale wyciągnąć z niej nie tylko samą przyjemność, że siedzę, nie skupiam się na niczym, ale też na samej rozgrywce, żeby ją dopieścić. Tak jak na przykład Cyberpunka, kiedyś bym podszedł, zrobił fabułę i odłożył. Natomiast teraz siedzę i wymaksuję tą grę, czyli zrobię wszystkie dookoła rzeczy, zrobię wszystkie questy poboczne i stawiam sobie jakieś takie challenge'e, żeby to zrobić. i też czerpę z tego teraz przyjemność, bo kiedyś nie było to dla mnie przyjemne, jak na przykład siedziałem i miałem spędzić kolejne 60 godzin na robieniu dodatkowego kontentu, który tak naprawdę niewiele mi wnosił. A teraz jakoś czerpię z tego przyjemność, że w takim na przykład Assassin's Creed Valhalla domaksowałem prawie, że wszystkie poziomy bohatera prawie, że do maksimum i dopiero zacząłem robić fabułę, żeby było fajniej i łatwiej.
Bo ja na przykład znowu widzę taką ewolucję u siebie jako u gracza, że już zaczniemy może tak od podstaw ewolucji, nie? W sensie ewolucyjnych, nie? Jak zacząłem sobie grać w te pierwsze razy Dark Soulsy, no to głównie to było, wiesz, najcięższa zbroja jaka była, największa tarcza jaka była, jakiś tam miecz, wszystko się pakowało w siłę, żeby postać była silna, żeby była wytrzymała, siła i życie i taki chodzący czołg się robiło, nie? I z obsranymi majtami zaglądałem za każdy zaułek, czy tam nie ma jakiegoś pułapki, czy ktoś nie stoi, żeby nie stracić przypadkiem tych dusz. I w ogóle, ola Boga, przeszedłem pół lokacji i przed całym ogniskiem się wyrąbałem, straciłem te dusze i teraz jak to odzyskać? Jeszcze większy stres i tak dalej. Do etapu, że chodzę sobie swobodnie po lokacjach, już mam tarczę, ale już mam na przykład lżejszą zbroję, bo chcę mieć szybsze role. Do latania w samych majtkach z bronią w dwóch rękach, tarczą na plecach i robienia fikołków i przebiegania w ogóle lokacji, nie patrzenia się na przeciwników, tylko ich wymijania. To jest taka jedna droga. I zresztą tak samo nawet w samym tym Tarkowie, to jak widzę po sobie, że wiesz, pierwsze rany, pierwsze te rajdy, to było, czołgałem się. Za pierwszym razem, jak wyszedłem na łódcy, to przeczołgałem się chyba przez kilometr. Trwało to 20 minut, a ja się czołgałem, bo bałem się wychylić. Złapałem byle co do plecaka i próbowałem spieprzyć, nie?
I
dostałem
długa,
heada, nie? Bo wybiegłem za mapę i dostałem heada od snajpera, ale no to jest inna kwestia, nie? I wiesz, i potem te rajdy, gdzie wychodziliśmy PMC-kami i brało się tylko pistol, bo się bało, że się straci, nie? A, nie wezmę karabinu, tylko pójdziemy, może coś się wyniesie, jak coś będzie, to się tymi pistoletami postrzelamy, nie? I... A nagle, wiesz, po tygodniu bierzemy sobie SKS-y, M-ki, no trudno, no, ubezpieczono, wróci to wróci, nie wróci to nie wróci. Peszek już
też,
człowiek zaczyna przeglądać
człowiek,
ten lód, że może
też
tego nie wezmę,
złapał,
to
no. Ale człowiek złapał też, akurat przy Tarkowie mam takie odczucie, że człowiek złapał tą ekonomię, jaka tam jest, bo na początku widząc cenę, nie wiem, za M-kę, tam 50 tysięcy rubli, no to wydaje ci się ogrom pieniędzy, nie? Masz tylko 750, czyli tak naprawdę kupisz, nie wiem, 10 M-ek i koniec, więc jak to stracisz, to o cholera, nigdy nie tego nie znajdę, cholera wie, kiedy do następną kupię, nie?
No
a teraz patrzysz tak, jak to faktycznie wygląda, czyli tak, idziesz z kawem, robisz rajd sobie z kawem i zyskujesz 150 tysięcy za jedno przejście, no to ta ekonomia zaczyna ci się trochę zmieniać, że tą M-kę, no to może ona nie jest aż tak droga i nawet jak ją stracisz, to pal pies, jedziemy dalej. A jednak ta przewaga,
nawet...
jaką daje, to...
Nawet wiesz, już pomijając aspekty ekonomiczne i tego, że lepiej znasz grę, to po prostu ja mam takie u siebie takie wrażenie, że wiesz, it's only game, nie? No kurwa, no straciłem
tak,
M-kę.
No, dokładnie.
Kosztowała 100 tysięcy, bo pakowałem drogą amunicję, pakowałem kolimator, tułnik, coś tam. No trudno, jest ubezpieczona, wróci to wróci. Nie, to nie wróci, to pójdę 5 rajdów z kawem i sobie kupię znowu taką, nie? Mm-hmm. I mam takiego, wiesz, ten Gearfear, nie? To przestało to w jakiś sposób we mnie jakoś tak rezonować i mam wrażenie, że relatywnie szybko i to głównie dzięki jakimś takim moim doświadczeniom z Dark Soulsami, że na początku faktycznie bał się człowiek stracić tych dusz, a potem to już pal licho, bo no i tak, albo nafarmisz, albo właściwie po co ci tyle tego, i tak nie levelujesz tej postaci, bo to nikomu nie potrzebne. I to bezpośrednio też się odnosi do przechodzenia gier takich tych samograjów przeze mnie, nie? To bo kiedyś faktycznie gdzieś, nie wiem, skradał się człowiek, za osłon wychodził, nie wiem czy w Assassinie to wszystko się starało się po cichu zrobić, nie robić szumu, czy grałem w jakieś Uncharted'y, to od osłony do osłony, czy w Gears of War, nie? A teraz wychodzę, no, totalne pełne rambo, przecież no te gry są tak skonstruowane, że to się raczej nic nie stanie, jak zginę to mam checkpointa 30 sekund temu i jolo do przodu, nic nie tracę i totalnie jakaś taka, wiesz, na takim totalnym luzie gram w te samograje, nie? Że kiedyś, pamiętam lata temu, było to dla mnie na przykład męczące, nie? W sensie stresowałem się, nie? Miałem taki stres z tym, że o, bo umrę, będzie trzeba przychodzić jeszcze raz, gdzieś tam człowiek o tą amunicję dbał, żeby mu się nie skończyła, że tej broni nie użyje, czy słynne potki w Diablo, nie? Mhm. Chomikowało się te fioletowe potki, nie? Na najwyższy, na ostatnim
rozpęgu bossa. Ja też mam tutaj takie spostrzeżenie jedno, że jednak kiedyś w grach nie miałeś tyle checkpointów, nie miałeś tyle save pointów, żeby wrócić do tego tak naprawdę właściwego momentu. I też ograniczenie, tak jak na przykład mówimy o Diablo, gdzie miałeś ograniczony czas na siedzenie w tej kawiarence, robienie tych questów, to wtedy właśnie myślałeś też troszeczkę inaczej, bardziej strategicznie. Dlatego też te podki się tak, wiesz, kisiło ze sobą, bo nie wiedziałeś, kiedy następną możesz zyskać.
No ale to wiesz, to już nawet pomijając rzeczy Diablo, bo ja pamiętam, że... Zbierałem na walkę z Diablo jeszcze przed dodatkiem, nie, że Diablo ostateczny, miałem cały ekwipunek zarypany tymi fioletowymi podkami, a zużyłem chyba tylko dwie, nie?
Tak. No tak, no. Ja generalnie...
Ale to jest w ogóle zresztą taki schemat...
We wszystkich chyba grach teraz.
We wszystkich grach. W Skyrimie, że się chomikuje, nawet wiesz, jakieś Uncharted, jakieś inne, że do tej najlepszej broni to chomikujesz tą amunicję, bo przyjdzie ten ostateczny boss, w końcu będzie tak trudno, że ty tą amunicję zużyjesz, a prawda jest taka, że jak trochę się w te mechaniki tak bardziej zagłębisz, to z broni, z której strzelasz, to wypada amunicja do podnoszenia, do uzupełnienia tej broni i tak naprawdę możesz sobie strzelać tym, czym lubisz, czym ci się strzela najfajniej, bo i tak zaraz będziesz miał stacka amunicji do tego, możesz sobie, wiesz, używać najlepszych miksturek, tak właściwie, wiesz, nie musisz tego w ogóle chomikować, bo albo tego nie zużyjesz wcale, finalnie, albo zrobisz se nowe, nie?
Ja miałem zawsze taki problem w Falloutach, że zaczynając rozgrywkę w nowego Fallouta, to chomikowałem wszystko od najmniejszej puszki po właśnie, wiesz, każdą amunicję, wszystko i jak najmniej zużyć, wszystko zrobić po cichu, najlepiej one-shotem i dziękuję. A teraz... Tak, YOLO, jedziemy!
Człowiek się podchodzi potem do tych wszystkich innych gier jakoś tak, polecimy, nie? Bo przecież no... Ej, i prawda jest taka, że autentycznie, faktycznie, jak sobie przypomnę, bo teraz jestem na etapie ogrywania sobie jeszcze raz właśnie czy Bioshocków, czy Assassinów, czy jakichś takich innych gier, które grałem relatywnie dość dawno temu, tam 10-15 lat temu, jak one wychodziły, no to ja pamiętam, że faktycznie człowiek ginął, skradał się, gdzieś miał jakieś trudności, problemy. Pamiętam, że autentycznie chyba Brotherhood były niektóre misje, które mi sprawiały problem, że faktycznie umierałem, nie? A teraz, nie wiem, czy dwa razy umarłem i to właściwie przez jakąś moją własną głupotę, bo gdzieś spadłem, bo gdzieś poleciałem za szybko, nie spojrzałem, gdzieś się odbiłem, nie w tą stronę i tyle, nie? Albo zapędziłem się z 1000 przeciwników w jakiś ślepy róg i mnie po prostu zaspamowali, nie? Ale, wiesz, nauczyłem się kontrować, ripostować i jakieś te walki były płynne i jakoś tak kompletnie mi to trudności nie sprawiło. W momencie, w którym lata temu pamiętam, że faktycznie gdzieś ten problem był, nie?
Wiesz, bo też musimy zwrócić uwagę na to, że lata temu przecież coś takiego jak kontra to była nowość. Tego trzeba było się właśnie nauczyć, czyli doskonalić siebie. A teraz jak masz porównanie do Souls-like'ów, w których masz każdy krok tak naprawdę odpowiada się na kontrze albo bloku, no to w międzyczasie złapałeś to doświadczenie. Myślę, że my też mamy troszeczkę inne teraz doświadczenia ze względu na to, że jesteśmy już, nazwijmy to, dorosłymi graczami. Którzy dużo czasu spędzają w gry i dlatego dla nas może nie jest to aż tak odczuwalne to git gut.
Znaczy wiesz, bo jak sobie przypomnę premierę Elden Ringa i to, że ludzie płakali, że gra jest za trudna. A inni płakali, że gra jest za łatwa, ma za dużo ułatwień, nie? I to jest takie... No, ja mam takie
chociażby Ori. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wychodził Ori, ten nowy Will of Wisps. Jak tak. Było dużo płaku, że to są Souls-like i platformówek i tak dalej.
Tak. Porównywanie każdej trudnej gry, która wymaga czegokolwiek poza
więcej.
Tym słynnym Press X to Jason, kto wie, ten wie, to zrobi się trudne, nie? Ja mam takie tutaj w agendzie kolejne przemyślenie, żebyśmy w końcu jako gracze przestali być tymi... i przestali się użalać nad sobą. Porozmawiajmy o git-gucie, a poziomie trudności, nie? Czy w ogóle git-gut jest wrogiem pełnego doświadczenia gamingowego? W sensie, czy podchodzenie do tego, że ty musisz walczyć z grą, przebijać się przez tą przysłowiową głową o ścianę, przez ten mur o ścianę przebijać, czy to jest w jakikolwiek sposób niszczące dla pełnego doświadczenia z rozgrywki, nie? To, że ty się męczysz, że przechodzisz po 15 razy jakiegoś bossa, że kombinujesz, musisz się uczyć, googlować, szukać w internecie i tak dalej, czy to niszczy frajdę z pełnego doświadczenia rozgrywki?
Uważam, że nie, bo mamy tak szeroką bibliotekę gier aktualnie dostępnych, od tak prostych, że właśnie mamy click and play, do gier, w których musisz naprawdę się napocić, że tak naprawdę dopasowujesz doświadczenie do tego, co chcesz osiągnąć. Jeżeli jesteś zaparty, lubisz te gry i one sprawiają ci pełną przyjemność, no to uważam, że dlaczego nie? Przecież to jest właśnie pełne doświadczenie tej gry.
No właśnie, ale z drugiej strony masz grono ludzi, których dotyka to całe FOMO, czyli strach przed ominięciem, tak ładnie z Polska to chyba się nazywa. Tak, że coś cię omija, że masz strach, że coś cię omija, nie? I faktycznie ludzie, pamiętam, że płakali, że Elden Ring jest taki wspaniały, że to jest taka wybitna gra, że tam w ogóle Martin fabułę do tego pisał i wszyscy się tym zachwycają, a on nie może wyjść z lokacji startowej, nie? Że go pierwszy boss w pogrobnie przy tym punkcie łaski, ten złoty rycerz go bije i on nie może iść dalej, nie?
Ale to ja podchodzę w tym momencie do tego tak, że no okej, załóżmy wszyscy grają w piłkę nożną, ja nie umiem, to dlaczego ja mam się czuć gorzej, że nie umiem, po prostu w nią nie gram. Ale za to idę na snookera i 90% tych ludzi, którzy są dobrzy w nodze, nie potrafią zagrać w snookera, a ja potrafię, więc no, trzeba właśnie znaleźć to swoje wyważenie. Ja też nie może to jest moje podejście, dlatego że ja nie dążę za tym mainstreamem. Dla mnie nie jest bardzo krzywdzące to, że coś mnie pominie. Jeżeli nie sprawia mi to przyjemności, nie jestem wystarczająco dobry i uważam, że nie da się tego zrobić, to po co robić to na siłę? Jeżeli uważam, że tak, gra jest trudna, ale mam to samo zaparcie, żeby okej, jest trudna, to muszę coś zrobić, muszę pograć, żeby być lepszym. Tak jak zaczynaliśmy chociażby Fortnite'a, gdzie ja byłem totalna noga z tego, żeby w ogóle kogoś trafić, nie wiem, czy pamiętasz, że pierwsze co to wypadałem na mapę, ktoś się pojawiał i już leżałem, trzeba było mnie zbierać. A teraz już nawet się zdarza, że wygrywamy, więc...
Właśnie, w sensie sami gdzieś tak puszujemy, nie? Sami szukamy kontaktu, kombinujemy, no i właśnie, a wracając do tego pytania, no to ja właśnie osobiście uważam, że Guild Good nie jest wrogiem, tylko właściwie on jest kwintesencją tego pełnego doświadczenia gamingowego z tych tytułów. To, że my się musimy rozwijać, to, że gra nie jest samograjem, to, że pokonywanie bossów nie polega na wklepywaniu kombinacji przycisków albo po prostu maszowaniu jednego guzika, aż zaklikamy gościa, jak nie wiem, w God of War'ach czy w jakichś innych grach, tak? Tych powiedzmy wcześniejszych, tak? Czy Devil May Cry'ach, czy nie są to jakieś takie typowe slashery i tak dalej. Tylko gra wymaga od nas nauczenia się animacji ataków przeciwnika, wiedzieć, w którym momencie uciec, kiedy się pojawi ten opener do zaatakowania przeciwnika, tak? To, że musimy mieć pełną świadomość wad i zalet naszej broni, nie? W sensie, jakie ma mocne strony, jakie ma słabe strony, jakie ataki warto wyprowadzać, dowiedzieć się, na co boss jest podatny, być może ma jakiś słaby punkt, tak? Obserwowanie tego wszystkiego i stawanie się z każdym razem lepszym, uważam, że to jest pełne doświadczenie grania w Souls-like'i, grania w Tarkova, w Dark and Darker, w te wszystkie gry, w które przeciętny gracz, siadając pierwszy raz, się odbije i więcej tego nie uruchomi.
No, ale to są, przede wszystkim zaznaczmy to na wstępie, to nie są gry dla ludzi casualowych, którzy siadają po to, żeby sobie usiąść raz na 3 miesiące i pograć. To są gry dla ludzi,
kurde,
którzy...
Kurde, no to też ja bym się nie zgodził z tym, bo no, uważam, że casual z odrobiną samozaparcia będzie się bawił bardzo dobrze przy Soulsach, tylko on jeszcze o tym nie wie.
Tak, no ale przy założeniu właśnie casualostwa, no to weź tak sobie Tarkova teraz odpar raz na 3 miesiące i zrób jeden rajd. Bo masz tyle czasu.
No to nie ma sensu, no, nie? To
nie ma sensu, bo przede wszystkim nie zdobędziesz doświadczenia na tyle, żeby czerpać przyjemność z tej gry. Tu, w przypadku akurat Tarkova, uważam, że musisz mieć tą regularność dużo większą, żeby po prostu złapać rytm, złapać to, co się dzieje. Nie mówię, że nie musisz obsesyjnie znać, tak jak mówisz, wszystkich rodzajów broni, jaki kaliber, do czego się nadaje i tak dalej, ale mieć to doświadczenie, to obcowanie z tą grą musi być na tyle częste, żebyś po prostu wyrobił sobie też pewne ruchy, pewne strategie, swój styl gry, żeby ta gra tak naprawdę oddała to, co chce ci zaoferować, żebyś poczuł tą przyjemność z grania. Uważam, że właśnie może Dark Soulsy niekoniecznie, bo może i tak da się casualowo grać w Dark Soulsy, bo tam nie masz ludzi, którzy przeciwko tobie stają, ale tak jak mamy gry kompetytywne typu Tarkov, mamy tego Battlefielda,
no CS-a,
wyliczmy CS-a, Call of Duty, Fortnite'a nawet,
Valoranta,
gdzie ludzie cały czas grają, ewoluują, ewoluuje styl gry, ewoluuje to, co się dzieje w grze, no to to nie jest już gra dla, moim zdaniem, casuala.
Znaczy, to jest trochę tak i trochę nie, bo można sobie, wiesz, w sensie to zależy też od rozgrywki, no bo w takiego Fortnite'a, no to sobie możesz siąść raz w tygodniu i poklikać ze znajomymi i właściwie nie robiąc żadnego progresu, tylko tak po prostu dla samego sobie pogrania, ale faktycznie granie w jakiegoś CS-a, granie w Tarkova, w Call of Duty wymaga trochę większego zaangażowania i faktycznie, ale to też jest tak, że w tego typu, po tego typu gry nie sięgają ludzie, którzy nie lubią tego typu rozgrywki, nie? Ale w przypadku na przykład takiego Eldena, nie? No bo wróćmy do Eldena, bo Elden miał szeroko ten problem z tym FOMO, z tym poziomem trudności i tak dalej, to dużo ludzi, to były pierwsze Souls-like'i, dużego grona odbiorców. Ja mam wrażenie, że problem wynika z taki, że ludzie nie mogli znaleźć tej równowagi między wyzwaniem a dostępnością gry przez samą nieznajomość rozgrywki. Bo Elden obiektywnie jest najprostszym Souls-like'iem, jaki wyszedł, przez grono ułatwiaczy i dostępnych pomocy wewnątrz rozgrywki. Bo już pomijając, że jakieś możesz sobie graczy do koopa przyzywać, którzy ci pomogą, którzy ci pokażą, to masz całe ten przyzywanie tych popiołów, nie? W sensie tych dusz pomocników, nie? Masz takich, których sobie możesz wyczarować, tam zbierasz te popioły, to się chyba nazywa, już kurczę, nie pamiętam. W każdym razie zbierasz sobie przedmioty i możesz sobie przyzywać po prostu, masz magię, masz różnorodność buildów. Przede wszystkim masz też to, że większość aren z bossem jest otwarta. Jeżeli przez przypadek natrafisz na jakiegoś bossa, to w każdej chwili możesz po prostu wsiąść na tą strugę i sobie odjechać od tego bossa, jeżeli nie czujesz się na siłach, bo nie wiem, masz mało estusów, nie masz jakichś, wiesz, ulepszaczy i tak dalej, nie masz zniszczoną broń, cokolwiek, nie? To możesz sobie wsiąść i pojechać. Bo ci bossowie po prostu są jakimiś elementami, które poruszają się po tej otwartej mapie. I możesz zlać, przebiegnąć dalej i wrócić kiedyś do tego bossa, nie? Mało jest.
No nie jesteś związany, nie wiąże cię po prostu. No jest, oczywiście. W tym momencie zamykam ci cofkę i koniec.
Jest kilka takich bossów, takich typowo Dark Soulsowych, nie? Że faktycznie wchodzisz na arenę i już z tej areny nie wychodzisz, chyba że umrzesz albo że wygrasz. No ale raczej większość możesz sobie pominąć, nie? Tych, których nie możesz pominąć, no to jest raczej oczywiste, że musisz przejść przez tą mgłę, wchodzisz na tą arenę, to jest jednoznacznie, widzisz, że to jest to miejsce, nie? Że to jest ta droga już bez powrotu, nie? I wiesz, w momencie, w którym gracze ci hardkorowi weszli, no to oni momentalnie wyczaili, że okej, masz tego mimika, nie? Możesz sobie tak jakby przywołać klona samego siebie i który ci pomoże w walce i na przykład możesz go wyposażyć w broń dystansową albo w tarczę, żeby on ci tankował, nie? Że po prostu ubierasz się w tarczę, ubierasz się w ciężką zbroję, przyzywasz mimika, a potem się rozbierasz z tego i robisz swój regularny build, nie? I mimik jest wtedy tankiem dla ciebie, a ty po prostu skaczesz dookoła bossa, nie? Albo na przykład czarujesz, nie? Tam różne wersje można to sobie tego pokombinować. Więc ci hardkorowi gracze bardzo szybko do tego doszli i ogarnęli, że ta gra jest za prosta, że ma zbyt wiele ułatwiaczy. A znowu gracze casualowi się odbili, bo oni nie dotarli do tego, nie? Nie odkryli tych wszystkich takich pomagających w dostępności w odbiorze tej rozgrywki, nie? No i właściwie, tak jeszcze na sam koniec, mam takie pytanie, czy właściwie deweloperzy, producenci gier powinni uwzględnić jakieś poziomy trudności i umiejętności graczy? Czy powinno dać się to skalować w tego typu grach, nie? Czy powinni, to znaczy, to zawsze... czy Dark Souls powinien mieć stopień trudności?
Dark Soulsy nie. Dla mnie uważam, że nie, ani Dark Soulsy, Tarkov, tego typu rozgrywki nie powinny mieć, bo te gry czerpią swoją kwintesencję właśnie z tego, że są trudne. Wyobraź sobie, że masz Dark Soulsy, w których masz wszystkich na one hita, idziesz i po prostu pykasz. No to...
Czyli normalnie
ta gra by
Dark
nikogo
Soulsy?
Nie... Proszę?
Czyli normalnie Dark Soulsy, tak?
Tak, no, ale wiesz, no, że podchodzisz do bossa, dwa strzały, wychodzisz dalej, nie umiejąc grać. Tak. No.
Dobra, nie umiejąc grać, okej, okay, to tak.
Nie bo umiejąc ja tak ostatnio... grać, okej, okay. No ja nie mówię o hardkorach, który siedzi i wiesz, nauczy się wszystkiego na pamięć. Ja mówię, nie ma sensu wprowadzać właśnie poziomu trudności w tych grach, bo jeżeli się nie wymaksujesz, to ta gra nie przynosi ci żadnej, uważam, rozrywki. Bo
ja pójdę
fabularnie, fabularnie nie oszukujmy się, no Dark Soulsy nie są jakieś wybitne.
Co?
Nie są wybitne.
Słucham?
Nie jest to fabularek.
Jeszcze
nie
raz?
Nie jest to przygodówka.
Co? Jeszcze raz? Słucham? Nie widzisz to. Nie. Ta gra ma bardzo skomplikowane i złożone lore, które łączy się między częściami. Są elementy wspólne, są cykle. Lore Dark Soulsów to jest jedna wielka kopalnia. To, że ty nie dostajesz tego lore grając, to jest inna kwestia. Więc nie brnijmy w to. Natomiast jeżeli chodzi o poziom trudności, to ja się chciałbym pokusić jeszcze o to, że poszedłbym o krok dalej. Ja uważam, że stopniowanie poziomu trudności w ogóle w grach jest bezsensowne. W 80% grach nie ma to kompletnie sensu. Bo ile okej, okay, poziom trudności w Gran Turismo czy w Forzy ma jakiś sens, bo masz tam te wspomagacze, ułatwiacze i osoby młodsze, gracze początkujący mogą sobie gdzieś tam, powiedzmy, w arcade'owy sposób pojeździć. To na maksymalnych ustawieniach hardkorowcy mają wrażenie jakiegoś tam symulatora i tak dalej. I to jest okej, okay, nie? Czy nie wiem, w FIFA poziom sztucznej inteligencji, zawziętości zawodników też, powiedzmy, czy w jakichś innych grach sportowych jest okej, okay, ale nie wiem, w Borderlandsach, w Bioshockach, w jakichkolwiek innych grach dla mnie poziom trudności jest bezsensowny. Dla mnie to kompletnie nie ma sensu, bo to, czy ja w przeciwnika muszę trafić mu 3 razy w głowę, czy 9, to dla mnie nie sprawia to, że gra jest trudniejsza. To, że muszę więcej razy trafić przeciwnika i on zada mi większe obrażenia, kompletnie dla mnie to wręcz nawet psuje imersję w rozgrywki. I powiem szczerze, ja w takie samo graje gram na normalnym poziomie trudności, i nie jest mi w żaden sposób to potrzebne, żeby grać na jakimś hardzie, uber, ultra i tak dalej, bo dla mnie to nic nie wnosi.
To znaczy,
dla mnie to wywołuje wręcz frustrację, że ja z pistoletu, nie wiem, danego konkretnego pistoletu strzelam w typa 15 pocisków, żeby on umarł, a on z tego samego pistoletu strzela do mnie raz i ja umieram. Dla mnie to nie jest poziom trudności, nie? W sensie dla mnie to jest głupota. Ja wolę, żeby to było ok, on do mnie strzela 15 razy, ja umieram, ja do niego strzelam 15 razy, on umiera. I nie bawmy się w jakieś, wiesz, sztuczne przesuwanie cyferek po to, żeby się komuś wydawało, że jest trudniej.
To znaczy, ja lubię takie rozwiązanie, jak jest aktualnie w Assassin's Creedach, że ten poziom trudności jest skalowany, ale na mapie. Nie jest tak, że możesz wejść jako, wiesz, laik i lecisz na ostatecznego bossa i możesz mu dopierdzielić, tylko on cię rozniesie, bo faktycznie nie masz doświadczenia. Natomiast w takich właśnie samograjach poziom trudności w ogóle nie ma sensu, no bo ustawiając sobie najprostszy sposób, no to no co, idziesz tylko fabułkę, tak? Czyli tak naprawdę nie czerpiesz w ogóle z gry.
No to w ogóle, no to jest, wiesz, no nawet te Spider-Many, które sobie tam gdzieś ostatnio ogrywałem, nie? No to jest po prostu, wydłuża ci tylko walki, nie? I to, że jest to bardziej frustrujące, że tego przeciwnika musisz x razy więcej uderzyć, bo on ma x razy więcej życia. I to jest, cała trudność polega tylko i wyłącznie na tym. Więc ja wolę sobie grać na normalnym poziomie trudności, mieć krótsze te walki, ale zamiast tego polatać sobie po mieście i, nie wiem, poszukać znajdziek, nie? Tak dla przyjemności. Bardziej wolę iść w tą stronę, niż faktycznie w jakieś... Bo okej, okay, gdyby faktycznie... Jest kilka gier, które tego typu zabiegi wprowadzały, nie? Że faktycznie ci przeciwnicy byli... było, nie wiem, ich więcej, byli sprytniejsi, mieli jakąś lepszą sztuczną inteligencję, bardziej się chowali za osłonami, byli mądrzejsi po prostu najzwyczajniej w świecie, no to wtedy okej, okay, wtedy to ma sens, nie? Wtedy jest jakieś realne wyzwanie, że przeciwnik kombinuje. Często na przykład w grach strategicznych jest tak, nie? Że ten przeciwnik ma lepsze AI. na wyższych poziomach trudności,
no, ale
nie?
Też,
lepiej
też
zarządza...
nie w każdym, bo na przykład takie Red Alerty, które przy stopniowanie poziomu trudności tak naprawdę zmieniało prędkość budowania przez AI-a. AI miał wyższą prędkość budowania jednostek i szybciej na przykład ci przyjeżdżał jednostkami, które ty mogłeś wybudować, nie wiem, za 2-3 godziny. Albo kwestia tego, że było tak mocno ograniczone zasoby, że ty nie byłeś w stanie wybudować nic, a AI było w stanie po prostu budować, co chciało. No, ale... to było bardzo, bardzo, bardzo złe rozwiązanie dla mnie. Natomiast generalnie tak, jeżeli AI faktycznie zaczyna bardziej kombinować, bardziej przypominać innego gracza, nazwijmy to w ten sposób, że ten poziom trudności idzie w stosunku, że nie ma... Nie, tak jakbyśmy grali PvP. Mhm. Mamy gracza przed sobą drugiego, który jest albo na poziomie równym z nam, czyli załóżmy, jesteśmy laikami oboje, więc to wygląda troszkę, nazwijmy to śmiesznie, że się bijemy, natomiast zwiększając sobie poziom trudności, on nabiera więcej doświadczenia, ale ma takie same możliwości jak my.
No właśnie. No
to co
wtedy,
mówiłeś,
to
że
wtedy, to
mamy
ma
tą
sens,
samą
nie?
broń, ale on lepiej cię trafia.
To tak, to wtedy faktycznie ma sens, nie? Więc... Mhm. Dobrze, no to myślę, że zamykając temat, pytanie do was widzowie, czy wy uważacie, że git good jest słuszne? Trzeba git gutować.
Dokładnie tak. No i może podajcie nam swoje przykłady. Mhm.
Tak, napiszcie, w jakich gierkach musieliście git gutować, co wam nie szło. I trzymajcie się. Dokładnie. Do następnego, do zobaczenia, hej, do usłyszenia. Hej.
Pa. Zachęcamy do zostawienia lajka, czas, serduszka, followka i dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka.